Dzień dobry, witam serdecznie. 446 odcinek Jezus Podcastu. To jest wielość odcinków podcastu. To jest 446 tygodni podzielić na 52 tygodnie. To jest 8,57 lat. Co znaczy, że jesteśmy już bliżej 9.
Jesteśmy 8,57 lat.
Jesteśmy bliżej 9 lat podcastu niż 8.
A tak.
To jest pierwsza informacja.
Ty czaisz, że my kiedyś będziemy mieli 10-lecie?
Tak, ja właśnie...
Wyobrażasz to sobie?
Ja może sobie na 9-lecie podcastu jakiś tatuaż pierdolny, czy coś takiego. Nie wiem, na przykład szyfruj maile albo co.
Dobry pomysł, dobry pomysł. Ale wiesz co, to za donaty najlepiej. Bo to tak działa na Twitchu. Ja już jestem ekspertem, nie? Mm-hmm. Że jest tak, że robimy challenge, rozumiesz? Okay. I ludzie mówią, dobra. I my mówimy, dobra, zrobimy sobie tatuaż, jeżeli wpłacicie na przykład 50 tysięcy złotych, nie? No
kurwa,
to tak się zbiera.
Błąd strategiczny jest taki, że ja chcę zrobić ten tatuaż, więc bo to miałoby więcej sensu, gdybym ja na przykład był taki, nie wiem, czy chcę, albo nie chcę. I wtedy mógłbym namawiać ludzi, żeby wrzucali pieniądze po to, żebym ja sobie go zrobił. Ale nie wiem, czy to działa tak samo motywujący na ludzi, kiedy ja powiem tak, ej, wrzucajcie na coś tam pieniądze i jak będzie ileś, to ja zrobię tatuaż, a jak nie, to nie zrobię, bo bardzo go nie chcę, a ja chcę.
To mam inny
pomysł.
Alternatywny. Okay. To teraz ty powiedz, że zrobisz tatuaż, jak rozdasz 5 tysięcy złotych.
A dlaczego ja...
Czyli ty rozdajesz pieniądze i jak je rozdasz, to wtedy
ale
robisz
dlaczego
ten tatuaż.
W ten sposób?
No, żeby odwrócić tą sytuację. To nie ma żadnego
ale ja
sensu,
myślę, że to jest
stary.
Bardzo proste, bo ja myślę, że przynajmniej jedna osoba będzie chciała 5 tysięcy złotych ode mnie. Ba, podejrzewam, gdybym powiedział, że rozdam 10 złotych, to by znalazło się 10 osób, które będą chciały po zylu.
Absolutnie. Absolutnie. Nawet myślę, że więcej osób by było chętnych. Dobrze. Tak, kiedyś będzie 10-lecie. Pierwszym takim dużym krokiem będzie odcinek 500.
Czyli za rok.
No mniej
niecały,
więcej za rok,
niecały.
Tak. Także to też będzie duże wydarzenie.
Wrześniu.
Dlatego, że będziemy w połowie naszej drogi
z dealer,
do darmowej wódki.
Z Karolem Paciorkiem, który powiedział, że nam kupi wódkę, tak jak zrobimy 1000 odcinków. No. Kurwa, przyjdzie ten moment, że zrobimy 1000 odcinków, on będzie jeszcze w szoku, że to dociągnęliśmy do tego 1000 odcinków. Jeszcze potrzebujemy tak naprawdę drugie 9 lat.
Mhm. No, mam nadzieję, że wszyscy dotrwamy do tego momentu.
Tak. Też bym bardzo chciał. Wojciaszku, zebraliśmy się tutaj, ażeby porozmawiać między innymi o kulkach analnych.
Jest to zaskakujące stwierdzenie, ale muszę się niestety zgodzić.
Ja chciałem tylko przywołać tutaj sytuację związaną z... W ogóle to są dwie rzeczy. I teraz uwaga. Pierwsza jest taka, że mamy przypadek Hansa Niemana oskarżonym o oszustwo w szachach za pomocą kulek analnych. Nie sądziłem, że to zdanie kiedyś padnie, niezależnie jakby, że ktoś... No dobra, nieważne. Ale mamy też przypadek, który opisał w ogóle Piotrek na naszym forum w temacie survivorowym. Ja podlinkuję... Poczekaj, sobie tutaj wyszeruję, gdzie to się robi. O, jest copy link. I teraz tak... Otóż te dwa przypadki, mówię, bo jest jeden przypadek tego ziomka szachisty, drugi to tak. Był w Survivorze taki Garrett w Survivorze chyba sezon 29, Kagayan, tak mi się wydaje, albo 20, nie, Survivor, Kagayan, to jest który sezon? 28, byłem blisko. I teraz w tym sezonie też był taki ziomek, który był graczem pokera, on jest dość nieistotny, bo spoiler alert odpada przed mergem, więc jest mniej istotną postacią w całym tym sezonie, ale on jest pokerowym graczem. I teraz Piotrek opisał wspaniałą sytuację, w której jakby brzmi, jakby też ktoś go oszukał w jakiś sposób niewerbalny w trakcie gry pokerowej, w sensie chyba to było tak coś takiego, że gracz, który go oszukał, taka pani niby, oczywiście domniemany oszust, miała taką rękę, z którą żadna zdrowa osoba nie powiedziałaby, że powinna grać dalej, a ona go zablefowała i sprawdziła jego blef i on też miał słabą rękę i przegrał, nie? I coś tam, wątek oczywiście zachęcam do przeczytania, bardzo ładnie jest opisany. I tutaj mamy kolejny przypadek. Zabawne jest właśnie to, że w przypadku Hansa Niemana, który podobno oszukiwał w szachach w taki sposób, że wibrował mu kulki analne w odbycie, mówiąc mu, w którą stronę ma zrobić jakiś ruch, to ta pani też dostała, jakby ktoś się powiedział, że no na pewno to jest tak, że jej spodnie miały dziwne uwypuklenia, które sprawiły, że miały tam wibrujące urządzenia, i ta pani wrzuciła zdjęcie swoich spodni, które miała w tym momencie, żeby pokazać, że nie, te spodnie nie mają żadnego miejsca, żeby włożyć tam jakiś wibrujący element. Także bardzo to interesujące jest, że w sensie, to jest, trzeba przyznać, to jest pomysłowy sposób na to, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób masz oszukiwać w grze, że wibruje ci dupa literalnie.
No,
jest, żeby było jasne, that's okay.
Znaczy, no jest to bardzo sprytny pomysł, nie? Jakby na oszukanie systemu. No wiadomo, że jeżeli gramy o bardzo duże pieniądze i tak dalej, to są, wiesz, rozgrywki szanowane. Znaczy, no w ogóle nie powinno się oszukiwać, ale no trzeba przyznać, że jest to bardzo kreatywny pomysł.
To prawda. Więc no, na razie nie wiadomo, nie jest jeszcze potwierdzone, czy on oszukiwał w ten sposób, ale jest to jedna z hipotez, że Hans Niemann wibrował w trakcie gier. I teraz jest też raport, na podlinkowanym artykule jest też raport chess.com, i chess.com jest stroną, na której grają w szachy, ale też jest dobrym źródłem, żeby się uczyć. I teraz oni mają algorytm, który sprawdza, czy ktoś oszukiwał.
A to jakby na czym ten właśnie algorytm polega? Jest, w sensie to jest ciekawe.
Jest, że raport, w którym oni sprawdzają, już ci powiem, bo ja przeczytałem ten raport.
Okay.
Bo byłem bardzo ciekawy tego właśnie, jak się okazało, że oni sprawdzili, że on wibruje mu dupa. I teraz uwaga. Oni mają faktycznie algorytm, który sprawdza, co się nazywa cheat detection, i to jest w ogóle, oni mówią, że ten ich cheat detection to jest taki state of the art, i mimo tego, że oszukiwanie w szachach jest trudne i znajdywanie tych osób, które oszukują, też jest trudne, to oni jednak dają sobie radę. I teraz robią to na podstawie paru różnych rzeczy. Niektóre z nich to są rzeczy statystyczne, a inne manualne. Sprawdzają na przykład, jakie ruchy w danych momentach byłyby rekomendowane przez engines, które grają jako boty, nie? Czyli...
O, zajebiste. Bo rzeczywiście, jeżeli sprawdzasz to na wielu silnikach, to jeżeli zobaczysz pattern, że ktoś ruch po ruchu wykonuje rzeczy zgodne z tym, co zrobiłaby maszyna, nie? To rzeczywiście można mieć jakieś tam podejrzenia. Ciekawe.
Tak, więc
fajne.
To jest jedna z tych rzeczy. Druga to jest, usuwają niektóre ruchy, na przykład otwarcie i zamknięcie, po to, żeby zobaczyć, czy środek jest w jakiś sposób podobny do gier, które się odbywały, czy gier, w których rekomendowałby jakiś ten. Mają panel of trained analysts and strong players, którzy oceniają te ruchy. Comparing player past performance and known strange profile, czyli jak wiedzą, jak się jakiś gracz zachowuje, to kiedy wychodzi bardzo mocno spoza, wiesz, swojego pudełka, no to wtedy mogą mu coś powiedzieć. Comparing a player's performance to performances of comparable peers, czyli wiesz, sprawdzają, jak ty sobie radzisz względem ziomków, którzy grają na podobnym poziomie co ty.
No ten ziomek ma tam 19 lat, nie wiem, czy wiek akurat tu ma znaczenie, ale okay.
Looking at statistical significance of the results, na przykład jaka jest szansa na to, że ktoś by podjął taki ruch, nie? Sprawdzają na przykład na, jak się zachowuje w przypadku gier online przeglądarka czy komputer, no to oczywiście. No i mają też highly rated and Grandmaster Fair Play Analysis, które sprawdzają właśnie, jak ludzie się zachowują versus maszyny, nie? Więc są w stanie powiedzieć, które ruchy wyglądają na ludzkie, a które ruchy wyglądają na takie, które zostały wspomniane, w sensie zaproponowane przez algorytm, który proponowałby grę, nie? Więc bardzo fajne są to sposoby, szczególnie, że w szachach jest jakby... Znaczy, jest oczywiście duża zmienna, ale jest trochę też tak, że dużo jest znanych zagrań, więc wiadomo, że jest tak, że możesz mieć
tak,
w głowie...
No to dowiedzieliśmy. Ja na przykład się dowiedziałem dzięki
Queen's Gambit.
Gambitowi, naprawdę. I ja wtedy jakby zrozumiałem, że tam faktycznie są jakieś zależności i są zagrania, które mają bardzo konkretne rzeczy się dzieją po sobie. i nawet z przewidywaniem ruchów przeciwnika, że jakby przeciwnicy wiedzą, co to za zagranie, wiedzą, jak przeciwniemu zadziała. W ogóle, kurde, kosmos, nie? Jakby, no, nigdy nie grałem w szachy aż tak dużo, żeby to wyłapać.
No, więc bardzo interesująca sprawa, mocno rozwojowe, więc ja jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie. Natomiast na kolejnym, na turnieju, na którym on przyszedł, skanowali mu dupkę. Czy jednak nie ma tam w środku czegoś?
Prawda? Tak. No cóż. No dobrze. No trzeba jakoś sobie radzić, nie? Jakby, skoro jest podejrzenie tego typu.
Wspaniała to jest historia.
No to faktycznie. No piękna historia. Znaczy, absolutnie szacun za kreatywne podejście do tego. Oszukiwać się nie powinno, ale ale no trzeba oddać im to, że kreatywnie podeszli. Znaczy głównie ten ziomek, chociaż musiał mieć jakichś wspólników, znaczy ktoś musiał mu te sygnały, wiesz, dawać.
Wyobraź sobie tą rozmowę, no włóż sobie korki do dupy, no nie włożę, no włóż.
Mordo, słuchaj, no będzie dobrze, zrobimy tak, że wygrasz. Mhm. To poświęcenie jest warte każdych pieniędzy.
Wspaniała historia.
No, piękne, bardzo ładne. Ja z kolei mam coś fajnego. I myślę, że to cię może zainteresować w takim sensie, że ja wiem, że ty nie jesteś fanem horrorów.
To prawda.
Tak, więc mam coś dla ciebie. I dla każdego z naszych słuchaczy, którzy też są nie fanami horrorów lub na przykład po prostu się boją rzeczy w filmach, obawiają określonych scen. Niektóre sceny na przykład są dla nich triggerami jakimiś, wiesz, nie wiem, okrucieństwo czy jakieś takie rzeczy. A czasem jest tak, że wiesz, no, znajomi ci polecają jakiś film czy serial i mówią, stary, no musisz to zobaczyć, bo to jest po prostu kosmos, nie? To jest po prostu mistrzostwo świata. Koniecznie trzeba to zobaczyć. No ale jak zadajesz pytanie, czy to jest straszne, no to niestety każdy ma gdzieś tą skalę w innym miejscu i wiesz, jeden ci powie, że nie straszne, ale ma na koncie już obejrzane pierdyliard w horrorów i dla niego po prostu go już to nie rusza. Mhm.
Nie,
a dla ciebie
nie ma
to
szans.
Może być wręcz
ja
traumatyczne.
Wczoraj oglądałem listę Schindlera i też była straszna.
No to jest
przygnębiające. Pianistę. Sorry, też o wojnie.
No tematycznie są to filmy bardzo związane, to prawda. Natomiast jest bardzo fajny serwis, który myślę, że szybko trafi do twoich zakładek. Nazywa to się doesthedogdie.com. I to jest serwis, który Arlena znalazła gdzieś tam.
A, widziałem
nie pamiętam,
to u niej na historii w ogóle.
Tak, i Oda to znalazła, bo jakby też jest jakby z tego samego rodzaju człowiekiem jak ty. Czyli nie za bardzo lubi horrory i czasem jest tak, że na przykład rozmawialiśmy na temat filmu Bird Box, bo Arlena jest mega fanką Sandry Bullock i stara się oglądać wszystko, w czym Sandra zagrała. No i Bird Box, wiadomo, Sandra gra główną rolę. No i robiliśmy tak zwany test tutaj domowy, czyli ja oglądam cały film sam i później mogę jej powiedzieć, bo ja już mniej więcej wiem, gdzie jest jej granica i mówię albo straszne, albo niestraszne, albo są na przykład dwa jumpscary. Nawet oglądaliśmy chyba kiedyś taki film, gdzie ja, znając ten film, bo obejrzałem go wcześniej, ostrzegałem przed jumpscarem, nie? I mówię, słuchaj, to teraz zapauzujemy, teraz będzie tak, że wszystko tam wyskoczy, będzie straszna scena, uwaga, nie? No i,
ja to
i
bardzo doceniam, tak robię tak po linii.
A widzisz,
no
właśnie.
Bo jednak czasami jest tak, że to jest, akurat jumpscary są, mam wrażenie, najmniej przyjemną formą, wiesz, w sensie, ja lubię... To nie jest tak, że nie oglądam horrorów. Ja nie oglądam horrorów, które robią jumpscary. Horrory psychologiczne, typu tam Piła, powiedzmy, czy coś takiego, to koncept jak najbardziej nie ma problemu, ale z drugiej strony...
Okej. Okay. No tam jest trochę tak cierpienia, nie? W sensie gore,
tak.
Obcinanie rzeczy, krew takie...
Nie,
takie...
Bo Piłę widziałem z 10 lat temu. Myślę, że teraz już bym się im nie podobała. Ale ona mi się też nie podobała. W sensie obejrzałem pierwszą, czy tam którąś z tych pierwszych Jasne. Części i potem... No nieważne, mów dalej.
No to jest to bardzo, bardzo specyficzny rodzaj kina. Rzeczywiście, no, a mi się na przykład podobała. Jedynka bardzo mi się podobała, bo koncept mi się był dla mnie ciekawy. Coś, czego wcześniej nie widziałem i było to fajne był reveal i w ogóle tam było kilka takich zakrętasów w filmie, które były zaskakujące. Na tamte czasy to było coś, wiesz, fajnego, nie? Natomiast tak, doesthedogdie.com to jest katalog filmów, w których, które są oznaczone odpowiednimi kategoriami. Tych kategorii jest bardzo dużo i to są kategorie, które potencjalnie mogą właśnie wywoływać negatywne odczucia. I no tego jest bardzo dużo. Na przykład, czy w filmie są węże? Czy są pająki?
Wspaniale.
No bo może ktoś, wiesz, cierpi na arachnofobię i jakby nie chce
absolutnie,
widzieć.
Absolutnie, ja to totalnie to
pająków.
Rozumiem.
Jakby, no to widzę, jest, no,
w ogóle mają, jestem na stronie i widzę, mają 90 kategorii.
No więc o tym mówię, to jest 90 kategorii różnego rodzaju trudnych wydarzeń, dla niektórych nietrudnych, ale jakby wiesz, jeżeli coś jest dla ciebie wyjątkowo triggerujące, to możesz sobie to przypiąć na górę, tą kategorię absolutnie wykluczyć i serwis będzie cię ostrzegał, jeżeli wiesz, film będzie zawierał właśnie
to. To jest w Wojciaszku jeszcze bardziej pojebane, to jest to, że dziękuję, że jak masz, jak jesteś chorym pojebem, to możesz wejść na tą stronę, na przykład wpisać sobie chciałbym zobaczyć na przykład jak ktoś, na przykład there is a child abuse i naciskasz sobie there is a child abuse i proszę masz listę filmów z tym.
No okej, okay, jakby to jest miecz, który jest obosiecznym mieczem. Oczywiście, jak masz bardzo dziwne potrzeby i chcesz oglądać trudnego rodzaju sytuacje i coś z tej kategorii, to jak najbardziej ten serwis można użyć też w poszukiwaniu nowej kinematografii, która będzie zawierać tego typu sceny. Jak najbardziej. To jest śmieszne, że można to użyć jeszcze raz. No w każdym razie rzeczywiście mamy możliwość, jak klikniemy w kategorię, to widzimy wszystkie filmy, które faktycznie zawierają takie sceny. Możemy zrobić odwrotne zaznaczenie, czyli pokazać nam filmy, które tych scen nie mają, a są w tym katalogu. Jest tego dużo. Myślę, że to jest naprawdę warte rzucenia
to
okiem.
Prawda, nie.
I
to,
dla
to
osób,
jest,
które
widzę, że jest
jakby
w ogóle
faktycznie, wiesz...
Na komórkę i na telefon.
Apka?
Ja sobie na telefon. Na Androida, na iOS-a. Does the dog die? I to jest rzecz, której ja totalnie będę korzystał, bo ja nie chcę...
No.
Nie chcę...
Nie, ja rozumiem, że nie chcesz, oczywiście. I apka jest darmowa, ale tam jest jakiś plan... oczywiście subskrypcyjny.
Widzę, że... nie wiem, czy...
DDD Pro, nie wiem o co chodzi z tym Pro, co tam jest akurat w środku schowane.
Zaraz się dowiemy, bo właśnie z nią pobieram, to otworzyć.
A to jest...
Czy oni mają to napisane?
No, adding premium features. No niestety w ostatnim update'cie nie wiadomo, co to szło, jeżeli chodzi o ten. No, musisz sobie pobrać i pewnie popatrzeć
właśnie palam,
w ramach
zaraz się
aplikacji.
Aplikacja w ogóle, żeby było jasne, to jest wrapper totalnie.
No tak, no ale
aha,
wiesz, no nic więcej nie potrzeba, nie?
DDD Pro daje ci opcję, żeby hide yes, no spoilers.
Aha, okej.
Okay. Oraz show comments in line. Okej.
Okay. Nie wiem, czy to jest tak bardzo potrzebne, ale może dla niektórych. Bo jakby też, żeby było jasne,
by the way, tam
ta aplikacja
są nie tylko
jest...
filmy, są też gry... w środku.
A tak, tak, no. No i wiesz, jakby fajne jest to, że to jest też tworzone społecznościowo, czyli ludzie normalnie sami głosują za tym, czy faktycznie w danym filmie jest taka scena, czy nie. Jak pojawiają się nowe filmy, to one są dodawane przez użytkowników i jakby katalogowane odpowiednio. Więc wiesz, wiadomo, że tam przy tych głosowaniach, że w danym filmie jest taka scena i masz właśnie pokazane yes, no i ile osób zagłosowało za tym, że jest, a ile osób za no, no to jakoś tam uśredniając faktycznie pokazuje ci, czy możesz się spodziewać tych trudnych momentów w filmie, czy nie. Więc myślę, że
właśnie
swoje
widzę
zadanie jak najbardziej wspólne.
Ten nowy, o którym mówiliśmy, ten Jeffrey
Dahmer.
Widzę, że jak scrollujesz, to na razie tam na początku jest coś tam, że można oglądać, a potem w pewnym momencie jeb, kurwa, triggery, wszystko na czerwono. nie ma litości.
No, no niestety.
Tak, więc no fajne, bardzo fajna usługa. Nie wiedziałem, że to jest, że to, w sensie słyszałem gdzieś to kiedyś, a bo widziałem tu URL, a teraz mówię, no. Kurde, dobra, to jest fajna rzecz, która mnie to...
No właśnie tak pomyślałem, że akurat pod ciebie to będzie idealne.
Gdybym wiedział o tej stronie, to bym nawet nie uruchamiał Midsommar.
O, oh, Jezus, no to żeś się rzucił na głęboką wodę.
Yep. Ale wiesz, no ja na przykład wow. Teraz mogę wejść, zobaczyć, jest ten Euforia na przykład, nie? Ten serial.
No okej, okay. Tak,
wchodzę
tak.
Sobie i widzę na przykład, że tam jest domestic violence, child abuse, jest. Addiction, jest. Drug use.
Boże, przepraszam, zatrzymajmy się na tę chwilkę. Czy moglibyśmy powtórzyć, kogo dotyczy pierwszy abuse?
Animal.
A później?
Domestic violence. Child.
No, następne. O, child, okej. Okay. A nie child?
Child. No child, a co się mówi? Śmieję się oczywiście.
Jedźmy dalej, oczywiście.
No, więc widzę, że jest drug use i jak już wiem, że jest drug use, to ja nie lubię często tego oglądać, bo widzisz, ja nie wiem, nie znam tej aplikacji jeszcze na tyle dobrze, że moje pytanie jest takie, czy drug use jest związane z tym, że ktoś pali Maryśkę, czy wali okay. w kanał, nie? Bo teraz ja nie mam problemu z paleniem Maryśki, ale jak tylko widzę igłę na ekranie, to wyłączam, wyłączam film, wyłączam serial i to jest niestety, ja się boję po prostu igieł, nie?
To możesz sprawdzić, czy przypadkiem nie ma kategorii needles i wtedy byś mógł sobie zawęzić wyszukiwania, nie?
Jest, kurwa, jest taka kategoria. I teraz najfajniejsze jest to, że ja mam zamiar teraz sobie to przypnę i teraz jak wezmę sobie na przykład, zobaczmy, gdzie jest ta euforia, bo to było euforia i mam na górze przypięte, are needles or syringes used? Yes. No i w takiej opcji euforia już nigdy nie zostanie przeze mnie obejrzana.
Ja obejrzałem i chętnie bym polecił, ale nie tobie.
No.
Bo to jest dobry serial, dobrze napisany. I też bardzo tak nowocześnie zmontowany. Wiem, że to takie bardzo ogólnikowe stwierdzenie, ale bardzo trafne uważam, bo jest to zmontowane troszkę jak rzeczy YouTube'owe, ale wiesz, takie naprawdę profesjonalne. I czuć w tym jakiś taki powiew świeżości, jeżeli chodzi o opowiadanie historii. Muszę powiedzieć, że to jest zaskakujące, ale bardzo dobre.
Bardzo mi się też podoba, tak nawiasem, że są komentarze, bo wracając do tych igieł, jak wejdę sobie w The Office, bo The Office też tam jest, jest napisane, że w The Office są użycia needles and syringes. Tylko, że jak sobie wejdę, to mogę zobaczyć tutaj informacje na temat tego, w których miejscach to jest. Jak często to jest motyw. No nie? Na przykład tutaj widzę, że są 4 przypadki. Akurat 3 przypadki, bo są 4 komentarze, ale 3 przypadki, gdzie jest informacja na temat tego, że jest igła w jakiś sposób stosowana. Jezus, jak to jest doskonałe. Oj, Wojciaszku, wspaniała to jest rzecz, którą tutaj pokazałeś.
Widzisz, mam nadzieję, że nasi słuchacze też chętnie skorzystają. Ci, którzy jakieś tam mają, wiesz, triggery do filmów czy seriali, czy gier, jak się też okazuje, więc no myślę, że to jest naprawdę fajna rzecz. A niestety ma nazwę taką, że no okej, jakby rozumiem, że haha, hihi, ale... Jest to nazwa, która bardzo łatwo ucieka z głowy. Mimo wszystko. Dog,
to prawda.
Wiesz, jakby no nie skojarzysz tego z tym serwisem.
Jak to się mówi nie, does the dog die, no.
A to może ten serwis reklamował Leszek, co?
Który Leszek?
Leszek Wałęsa.
O, ale jeszcze jest ciekawostka, bo oni dodają, jeszcze powiem, do czego jeszcze jest pro. Oni dodają... różne nowe triggery. To znaczy, że na przykład dumb blondie jokes jest taka kategoria. I teraz to się pojawia jako trigger, jako kategoria w danym tym, dopiero kiedy dostanie 1000 głosów. I teraz, kiedy ja jestem normalnym użytkownikiem, to mogę dać plus 1 na to. A jeśli mam DDDDDD premium, to mogę dać plus 15. Więc od razu jakby mój głos jest więcej...
Czy masz większą... Jasne, okej. Okay. O, ciekawie przemyślane. Znaczy to też to jakiś tam ma potencjał na nadużywanie systemu, ale jakoś tak, nie wiem, mam wrażenie,
właśnie
że...
Właśnie jeden z trzech komentarzy najwyżej to jest please no more joke requests. I'm not going to act like I didn't smile at the those Sean Bean die, but I can't help but feel like it's inappropriate to submit jokey request here. Bo ktoś rzucił does a cat scream in pain i to było trigger dla kogoś. Ja wiem, że czasami przychodzi mi do takiego momentu, że no, wszędzie są triggery dla ludzi, ale trochę tak jest. I jakby nie wiemy, z czymś sobie ludzie muszą radzić i z jakimi traumami sobie codziennie próbują funkcjonować i wiesz...
Niektóre myślę, że mogą być zaskakujące dla wielu, prawda, ale to nie umniejsza wcale ja ich znaczenia dla danej osoby.
To jest chyba w książce, która jeszcze nie wyszła, ale nasz wspólny przyjaciel coś tam kiedyś zrobił i tam jest napisane, że ludzie, których widzimy, którzy się świetnie... Nie, to mógł nawet to powiedzieć tak po prostu, że ludzie, których widzimy jako palące się światła w blokach, to są ludzie z prawdziwymi problemami, traumami i życiami równie bogatymi co nasze. I to jest taka rzecz, która wbrew pozorom... jest dość mocna, kiedy sobie uświadomisz, że tak jest, nie? Że tak bardzo dużo nie wiemy o innych ludziach, mimo tego, że ich widzimy, że to jest crazy. Właśnie dlatego to, kogo mogą jakie rzeczy triggerować, to są, wiesz, no i ja nie mam, na przykład moim celem nigdy nie jest, żeby robić komuś krzywdę w kontekście tym, co mówię, więc to, że w jakiś sposób można... No my na przykład zrobiliśmy, mam wrażenie, błąd, kiedy zrobiliśmy taki odcinek o After Darkowy akurat, który był taki dość intensywny. Tam pewno triggery by się na początku tego odcinka przydały, czy chociaż w opisie tego odcinka jakieś...
Że będziemy wspominać
o... Tak. I więc myślę, że o ile generalnie nasz podcast jest taki, że my mówimy o wielu rzeczach, które mogą być triggerujące i to troszeczkę jest tak, że jeśli jest się wrażliwym, to pewno Jesus Podcast nie jest najlepszym podcastem do słuchania, ale to był, myślę, taki mocniejszy odcinek i takie triggery, myślę, że wielu osobom mogłyby pomóc, żeby na przykład do niektórych treści podchodzić troszeczkę bardziej ostrożnie i no, nie ma sensu oglądać czy słuchać rzeczy za wszelką cenę, ważne jest dobro i...
dobre samopoczucie, tak, bo jakby to, że, bo jest niby taka metoda, że no, to się desensytyzuj, nie? I
to nie działa.
Wystawiaj
powiedz
się
to ludziom,
na
którzy
korzystanie.
Byli w Wietnamie i mają teraz PTSD i przez ostatnich x lat nie potrafią sobie z nim poradzić, nie? Czy bliżej ludzi, którzy byli w Afganistanie. Znam takich...
A myślę, że zostawmy metody radzenia lekarzom. Sobie z takimi rzeczami lekarzom, tak. No po prostu niech oni decydują, co jest najlepsze dla danej osoby. Jeżeli jest to faktycznie desensytyzacja jakiegoś rodzaju, no to zgodnie z tym, co pan doktor powiedział, niech warto to robić, ale jeżeli zostawiamy to randomowym ludziom w internecie, weź się tam nie przejmuj, weź sobie obejrzyj, tylko człowieku, tutaj nic takiego złego nie ma.
To jest dobry filmik, tam tylko wiesz, no ten kot, tam te oczy, no ale już trudno też.
Te chłopaki z Rosji to tylko nogę złamali.
Kurwa, przepraszam za to jeszcze raz. Trochę się czuję jak ten ziomek z Europa da się lubić, ten co wjechał, ten Disco Moreno, nie? Co wjechał, o kurwa, jesteś cały, tak, bo żeby było jasne, jest ten taki filmik dla osób, które nie wiedzą, raczej nie polecam szukania, bo nie jest jakiś super interesujący, natomiast jest taki filmik, jak się odbyła w Rosji, pojawiła się informacja o tym, o mobilizacji, to ludzie, żeby nie zostać wysłanym na front, jakiś ziomek położył nogę, i drugi na nią mu skoczy, żeby mu ją złamać i ja to tak bezwiednie wrzuciłem na przyjacielską grupę. No i nie spotkało się to z odbiorem najlepszym, powiedzmy, i to też mnie nauczyło, że trigger warning dla niektórych są interesujące i ważne i powinniśmy... I tutaj akurat nawet nie chodzi o to, że striggerowałem kogokolwiek, tylko być może przy niektórych z nas są dzieci, które oglądają razem z nami komputer i nagle zobaczą, jak ktoś komuś skacze na nogę, nie? No, tak. Wojciaszku, ja mam trochę mniej ogromny czy trudny temat,
no,
który może troszeczkę nas tutaj, wiesz, jednak uspokoi, wrzucimy do tematów stricte technologicznych, mniej triggerujących.
Dobrze.
Nie powiedziałem o tym chyba w zeszłym odcinku, ale był taki odcinek, w którym pamiętacie, mówiłem, że Safari jest do dupy u mnie, że YouTube nie działa i tak dalej i miałem z tym ogromne problemy.
Tak.
I teraz... Po tym, jak pokrzyczałem na Safari w tamtym odcinku, to literalnie następnego dnia zaczęło to działać bezbłędnie, to znaczy YouTube zaczął działać po prostu top notch i przerzuciłem się na jakiś czas na to Safari, ale bardzo szybko wróciłem do Arka, bo są takie rzeczy, które jednak w Arku sprawiają, że ja nie umiem, w sensie, że on działa dużo lepiej niż mój mózg. By the way, dużo osób, które obserwuję, dużo osób, które przecinają mi się jako bąbelek związany z informacjami na temat ADHD i bąbelek związany z technologią, to czasami się te rzeczy przecinają. I na przykład widziałem, że jeden z ziomków, którego obserwuję, który pisze o ADHD, o różnych sposobach na radzenie sobie z tymi rzeczami i tak dalej, napisał, że Arc jest dla niego bardzo dobrą przeglądarką, która uwalnia troszeczkę jego mózg i pozwala mu funkcjonować dużo lepiej. Bo chociażby feature, o którym będę teraz mówił, zaraz będę mówił jako rozbudowany, te profile czy spaces, to jest jedna rzecz. Do tego to, że Arc zamyka stare zakładki po to, żeby nie zostawiać ci syfu, więc pozwala ci troszeczkę na jednak mentalną czystkę. Ja akurat ten feature wyłączyłem, a to dlatego, że on wyłączał mi zakładki, które zostawiałem w piątek wieczorem, w piątek w trakcie pracy zostawiałem zakładki w Arku, żeby do poniedziałek do nich wrócić, jak wracałem w poniedziałek, to ich już nie było, więc musiałem sobie sobie to zmienić na tydzień i po tygodniu mi zakładki wyrzuca. Natomiast nowy feature, który ja nie wymienili co prawda Wojtka, ale ja uważam, że Wojtek jest głównym prowodurem i główną osobą, która ten feature nam tutaj sprowadziła, to w Arku są spaces, to znaczy na dole sidebara, bo w interfejs jeszcze raz w Arku, tylko powiem, że w interfejs Arku wygląda tak, że mamy główne okno i po lewej stronie jest sidebar, w którym jest adres, są zakładki, są szybkie skróty.
To jest pierwsza rzecz, do której trzeba się przyzwyczaić, bo to jest zupełnie inne niż we wszystkich innych przeglądarkach, nie?
Słuchajcie, jest was podcast.
Tak. Żeby było jasne, to w tym momencie przez przypadek wyskoczyłem z naszego kola, dlatego że nacisnąłem zły skrót klawiszowy w Arku. Okej, tak, więc bo zacisnąłem Command W zamiast Command S, bo Command S zamyka sidebar. I teraz to, co się w tym sidebarze generalnie porobiło i to, co było wcześniej, to w lewym dolnym rogu można było sobie, w sensie na samym dole, są właśnie spaces. Pomiędzy nimi się łatwo, fajnie przełącza przyciskiem Control, na przykład 2 i 1. Ja mam dwa spaces, więc to jest u mnie 1, 2. Jak ma się ich więcej, to wszystkie inne cyferki jadą dalej. Więc bardzo łatwo się przemieszczać pomiędzy spacesami w takim stylu, że mam właśnie jeden space związany z pracą i tam są wszystkie zakładki związane z pracą, więc jak potrzebuję totalnie rzeczy pracowe zobaczyć, to mam wszystko tam. Mam swój jeden prywatny, taki główny. Wiem, że dzisiaj, po dzisiejszej aktualizacji będę robił kolejny, który będzie związany tylko z YouTube podcastem, żeby tam być zalogowany do YouTube'a na konkretne konta, Anchora na konkretne konta. No i tak właśnie, to jest ten feature, który Wojtek przywołał w Arku, czyli od teraz, znaczy mogą być spaces, które są nierozłączne i ja mam na ten moment, tak, to znaczy, że na przykład...
Że mają pewne rzeczy wspólne, czyli jesteś zalogowany na te same konta w tych samych serwisach. To najlepiej pokazać na przykładzie Gmaila, nie? Że jakby możemy mieć trzy spaces, które korzystają z tego samego loginu gmailowego. Czyli logujesz się raz i one jakby wszystkie trzymają
te informacje. A feature, który się pojawił teraz, to jest, że robicie sobie, w sensie można zrobić space nowy i ten space ma coś takiego jak profile. I teraz można zrobić sobie nowy profil. Ja w ogóle nie wiem, jak te profile się usuwa. To jest taka rzecz, by the way. Bo teraz mam porobionych tych...
Jak tam jest opcja, że możesz wejść najpierw zarządzaj space'ami, klikasz trzy kropki przy jednym z nich, wchodzisz w profile, możesz przypisać profil, a w ogóle, dodać nowy i tak dalej.
To jest w ogóle wspaniały widok, by the way, ten, w którym masz zarządzanie space'ami, bo możesz sobie na przykład teraz w bardzo łatwy sposób porozkładać, tak jak chcesz, zakładki, no bo skoro pojawiły się profile, że możesz mieć osobne konta i to jest właśnie to, co ja chcę zrobić, czyli mam profil Restomatic, gdzie jestem zalogowany na swoje Restomaticowe konta, mam Jesusowy, gdzie jestem zalogowany na Jesusowe konta i prywatny, na którym jestem zalogowany na prywatne konta. To bardzo ładnie rozdziela pracę, czy mentalnie jakoś pozwala się przenosić między tymi rzeczami, ale nie ma tutaj, Wojciaszku, opcji usuwania spaces. W sensie tych,
tych profili. Może trzeba na nim kliknąć na górze, bo nad każdym space'em jest informacja o tym, do którego profilu jest dopisane, więc może na ten trzeba kliknąć prawym na tą labelkę i wtedy coś się wydarzy.
Czyli profil dopisujemy, że to jest na przykład Safari, bo to jest taki, który zrobiłem. Nie, nie można.
A, okej, okay. No dobra, no to w każdym nie dodali razie opcji, ja, bo ja nie jeszcze, jeszcze nie kasowałem. No,
tak, ewidentnie nie dali jeszcze potrzeby. Opcji, żeby w jakiś sposób...
Znaczy myślę, że ona jest, tylko może być gdzieś głębiej schowana, bo w ogóle to jest tak, że Arc tak naprawdę wdrożył obsługę profili chromowych, więc to, wiesz, profile w Chromie też są od lat już i zresztą jak opowiadałem o tym swoim problemie, znaczy problemie, no tym niewygodzie, że przeskakuję między logowaniami na różne konta, chociażby gmailowe czy YouTube'owe i tak dalej, no to ktoś mi napisał na naszym forum, że mordo, ale dlaczego nie korzystasz z profili w Chromie? Jakby no, oczywiście, że to jest jedna z najprostszych rozwiązań, tylko że to ode mnie wymaga mniej więcej tyle samo klikania, co jakbym, co przeskakuje, wiesz, w ramach po prostu jak klikasz w YouTubie na przykład, dobra, to przeloguj mnie na drugie konto. To są 2 do 3 kliknięć, nie? Jeżeli jesteś zalogowany na wszystkie w ramach przeglądarki. A jeżeli chciałbyś się przerzucić na inny profil, no to wiesz, klikasz na profil, przerzuć na profil, później wchodzisz na tą stronę, którą chciałeś otworzyć, no i robi się kombinacja. A w Arku jest on no, bardzo sprytnie rozwiązany, przynajmniej tak jak mój mózg działa. Każdy space jest przypisany do profilu. Część z nich jest przypisany do domyślnego. Ja sobie zostawiłem taki domyślny jeden, bo to jest właśnie ten mój prywatny i ja sobie tam, wiesz, korzystam z prywatnych rzeczy. Natomiast mam jeden właśnie jest losowy, jeden dla raportu o stanie świata, jeden dla Twitcha też sobie zrobiłem oddzielny, bo czasem, wiesz, jakby oddzielnie pracuję na Twitchowych rzeczach. Tam mam kilka takich serwisów, które odwiedzam często i gęsto, więc są one poprzypinane na górze. I to ma bardzo dużo sensu dla mnie. Jest jeden minus tego, że faktycznie te profile są jakby no po prostu wykorzystaniem profili troszeczkę w inny sposób, ale tych chromowych. Minusem jest to, że każdy profil ma swój zestaw wtyczek. Co oznacza, że jeżeli stworzysz nowy profil, to niestety on jest jakby gołą przeglądarką, więc po pierwsze musisz zainstalować swoje ulubione wtyczki. W moim przypadku na szczęście zamknęło się to do instalacji tylko 1Password na tak, razie, no bo ja nie jestem wtyczkowym świrem.
W przypadku mojego pracowego profilu to też tylko uBlock Origin.
Okej, okay. A on jest domyślnie tak, zainstalowany.
HTTPS Everywhere i do tego 1Password. I don't care about cookies, no bo to jest jednak, więc 4 dodatki i gotowe, tak. Nie ma dużego problemu, nie?
No to wiadomo, że to się wszystko ustawia raz i później to śmiga i jest wszystko w porządku, więc to nie jest ten, no ale była to jakoś, wiesz, zaskoczenie dla mnie. No i ważne jest to, że jeżeli tworzymy nowy profil i otwieramy te strony, na których byliśmy zalogowani, no to musimy się w nich zalogować na nowo, tak? No bo to jest po prostu tak, jakbyśmy otworzyli nową przeglądarkę. I korzystam z tego od update'u. I faktycznie stworzyłem te profile chyba przedwczoraj jakoś, a oni update wypuścili w piątek, sobota, jakoś tak, czy czwartek. W każdym razie korzystam i na razie nie zauważyłem, żeby komputer bardziej się pocił. Oczywiście zaznaczam, że korzystam z, wiesz, M1 w iMacu, więc no, to jest procesor, który trudno jest zarżnąć, ale... Podejrzewam, że może być tak, że jeżeli mamy zainstalowanych kilka profili i one są w pewnym sensie, wiesz, nie wiem jak to jest zrobione, ale mam wrażenie, że one są odpalane jako oddzielna przeglądarka. Czy to dla systemu może wyglądać, czy jakby może być tak, że Arc zjada tyle RAMu, co 2 otwarte okna chromowe. Wiesz o co chodzi? Jeżeli masz tych profili 2 jednocześnie, bo przeskakiwanie między nimi w ramach Arca jest bardzo szybkie i nie ma w ogóle czekania na, wiesz, jakieś logowania, ładowanie czegokolwiek, no bo to wydaje się, że to jest w jednej przeglądarce, więc nie obserwowałem, szczerze mówiąc, tam, wiesz, tego monitora aktywności, żeby zobaczyć, czy faktycznie jest dużo gorzej niż wcześniej, ale no, rozwiązuje to naprawdę wszystkie moje problemy. Do tego stopnia, że ja już, pamiętasz, opowiadaliśmy o tym programiku takim choosy do wybierania przeglądarki, w której chcę otwierać konkretne linki. usunąłem Choosy, Ark stał się domyślną przeglądarką, witam serdecznie i wygląda na to, że się polubimy i będziemy się bawić
razem
przez
dłuższy czas. Ja mam jeden problem i on może wynikać z mojego w sensie to sprawia, że ja nie mogę do końca korzystać z tych profili, na przykład, żeby rozdzielić pracę i prywatę w takim sposób, żeby robić nowy profil, bo mam dodanych tych, w sensie w profilu masz 8 tych ulubionych na samej górze, maksymalnie 8, które są w takich większych jakby ikonkach i to są też ikonki, które mają, mogą mieć na sobie informacje. Nie wszystkie z nich mają aktywne te ikonki, ale niektóre z nich mają. I teraz tam są dwie, które są dla mnie niezbędne do tego, żebym funkcjonował w codzienności. I pierwszy z nich to jest tam mam przy tego Gmaila pracowego, dzięki czemu na przykład widzę tam na ikonce jeden i mogę nawet najechać na to ręką i zobaczyć, jaki jest nowy e-mail, który przyszedł, bo mail app czasami nie odświeża się instantly, a tam od razu widzę, bo korzystam z mail appa na Macu do pracy i do prywaty powoli też, no nieważne. Natomiast drugie, co jest super istotne, to jest tam kalendarz. I teraz kalendarz jest dla mnie tam super ważny dlatego, że po pierwsze, jak najadę, to widzę mój plan najbliższych 5 godzin. Po drugie, widzę wydarzenia, które mam w kalendarzu i dostaję też na tej ikonce, mam informację, za ile mam kolejne wydarzenie w kalendarzu i to jest super istotne, bo ja cały czas widzę cały czas mam otwartą przeglądarkę, więc widzę, ile mam do następnego spotkania, więc wiem, że o nim nie zapomnę, to jest po pierwsze. I mam tam też tak, że jak mam spotkanie się zaczyna za parę minut, to tam się pojawia link, żeby do niego dołączyć. I teraz, jeśli ja bym zrobił tak, że mój restaumatykowy profil jest moim osobnym space zawodowym, to i chciałbym to rozdzielić faktycznie, to z tego widoku mojego prywatnego powinienem te ikonki usunąć. Chcę się wylogować się z tego konta, co będzie oznaczało wtedy, że nie będę tego tutaj widział. Więc zostawiam sobie na razie po prostu...
Znaczy, no musiałbyś być zalogowany na restaumatiku, na też prywatne
i to
konto,
defeats the purpose.
Żeby mieć pełen wygląd
kalendarza. Tak, więc po prostu tego nie robię. Zostawiam tak, jak jest i wiesz, i tak mam restaumatikowy profil, ma zupełnie inne kolory i ma tam inne zakładki pozapisywane. Więc nie będę rozdzielał tego jeszcze całkowicie, żeby zrobić tam nowe dodatki i tak dalej. No.
Okej, okay. No ale jakby...
A i Arc, pojawiła się jeszcze nowy feature? Import z innych przeglądarek? I teraz jak masz na przykład, dlatego mówiłem, że mam profil Safari, bo zrobiłem import Safari i on wtedy bierze zakładki, wrzuca do folderu tego na komputerze i robi w tym folderze, po prostu masz imported from i tam wtedy wrzuca ci wszystkie zakładki z przeglądarki, więc ja sobie wtedy ładnie posortowałem, wyrzuciłem wszystko, czego nie chciałem. To co jest ważne, to ja uzupełniłem sobie całkowicie swój własny profil, bo ja przechodząc do Arka nie mogłem zrobić importu zakładek z przeglądarki, więc teraz dzięki temu, że mogę, to sobie powrzucałem tam fajnie rzeczy, moje wszystkie zakładki mam w jednym miejscu i gitara. Bardzo fajnie to działa.
To fajna sprawa. W sensie, że super, super jakby, że wiesz, że korzystasz i no ja mówię, mi te profile totalnie no naprawiły tą przeglądarkę do tego stopnia, że teraz to jest, wiesz, mój first choice, nie? No bo naprawdę mają tak dużo, kurde, takich sprytnych, malutkich rzeczy, no jakieś takie kopiowanie na przykład linka na strony, na której jesteś, nie? No to wystarczy Command Shift C i załatwione, no, jakby kopiujesz i dalej możesz sobie z tym zrobić co chcesz. No właśnie te skróty klawiaturowe, takie sprytne, to, że podpowiada ci te skróty i pokazuje, jaka funkcja ma dany skrót, żeby właśnie cały czas cię uczyć, przypominać ci, że hej, możesz korzystać z klawiatury, mi to pomaga bardzo, to w sensie ja lubię być, wiesz, trzymany za rączkę i trochę hej, zobacz jak to działa i co jeszcze możesz tu zrobić. Więc to jest naprawdę, no jest tutaj dużo fajnych patentów.
Oglądałem jakiś filmik na arkowym YouTubie i zauważyłem, że bardzo dużo arkowych pracowników korzysta z tych easel. To nie jest z tych notatek.
To ja jeszcze, szczerze mówiąc, w ogóle nie wlazłem
na ten teren. Ja właśnie też nie, ale powoli zaczynam czuć, że to może być fajna rzecz do tego, żeby robić sobie notatki jakieś.
Okej.
I to, do czego czuję, że można to wykorzystać, to jest chyba można zbudować sobie w tym dashboard. Typu okay. Możesz mieć notatkę związaną na przykład z informacjami na temat twojego domu i brać informacje z na przykład nie wiadomo, czy kiedy będą te rzeczy wszystkie live, ale na przykład, że mógłbyś z Grafany albo z Home Assistanta sobie te rzeczy pobierać i wyświetlać w Easlu.
Jasne.
I to jest, widzę tutaj potencjał, no jestem notatkowy świr akurat, więc korzystam z aplikacji notatki, bo ona działa przepięknie, ale widzę potencjał. To, dlaczego nie korzystam z tego, to jest to, że jednak Arc jest tylko i wyłącznie na Safari, w sensie na Macu, więc iPad i macOS na razie, w sensie iPad i iPhone nie są na razie brane pod uwagę, więc no, to trochę mnie... Wiesz, nie jestem w stanie wykorzystać wszystkich feature'ów tak fajnie, no bo co z tego, że ja zrobię sobie przepiękną notatkę w Easlu nam tym. Jestem w stanie ją wyszerować oczywiście linkiem, ale no to nie jest to samo, co mam ją też na komputerze, na telefonie czy na iPadzie, nie? Więc taka ciekawostka. I no. Tak.
Fajne rzeczy. No naprawdę jestem, dawno nie byłem podekscytowany przeglądarką. No, wiem, jak to brzmi, zdaję sobie sprawę, oczywiście, ale naprawdę jest to kawał dobrze napisanej rzeczy i przyjemnie się z niej korzysta, więc jeżeli nie macie dostępu, to wężcie czasem na naszej grupie Jesusowej jesus.club na Telegramie. Ludzie się ogłaszają, że mają jeszcze zaproszenia, bo tam po jednej osobie można było, z tego co pamiętam, zaprosić. Ja już zaprosiłem.
A gdzie to w ogóle jestem z zaproszenia?
Wiesz co, no przychodzi mail po jakimś czasie korzystania, no to oni mają to tak sprytnie, wiesz, zautomatyzowane. Więc przychodzi mail, zaproś znajomego do korzystania z Arka, bo super się korzysta razem. Oczywiście. No ale tak to działa. Kochany, a to czy ty...
Nie widzę, by the way, nie widzę tego maila.
No mógł ci do spama wpaść.
A mogłem go w ogóle stwierdzić, że już nigdy życie ma nie przychodzić, także okej.
No mogło tak być jak najbardziej. Kochany, ty nie miałeś okazji jeszcze korzystać z AirTagów.
Nie.
Okej, no to ja tylko powiem, że pojawiły się doniesienia, a mało tego, nawet bardzo oficjalne stanowisko, co prawda na Twitterze, no ale wydawałoby się, że wiesz, na oficjalny Twitter Lufthansa, no to raczej można zawierzyć, że faktycznie tak będzie. I okazuje się, że jakiś pan David Thomas, pan David jest retired believer in capitalism. With full social responsibility. No dobrze. No ale jakiś tam ziomeczek napisał do Lufthansa na Twitterze, że no, że są jakieś plotki, że Lufthansa będzie, że banuje AirTagi z bagaży. I zapytał, czy to jest plotka i czy faktycznie tak jest. I czy AirTagi są zbanowane z waszych lotów. I dziękuję. I Moni, która zajmuje się tym kątem w momencie pisania tego tweeta, napisała, że hej, i Lufthansa banuje aktywowane AirTagi z swoich...
Ja mam bardzo... opinię na ten temat, taką firm.
To zaraz tak, zaraz dojdziemy do opinii, jak najbardziej. Natomiast tak, napisała, że potwierdza, że faktycznie Lufthansa banuje, ponieważ są zakwalifikowane jako niebezpieczne i muszą być wyłączone. I teraz tak. Przeczytałem też tekst, który mówi zupełnie coś innego. Jest taki serwis, który się nazywa... teraz oczywiście mi uciekło, ale jest serwis, który się nazywa Air coś tam, zaraz poszukam linka
do
tego.
Is it aviation ready? Powinno być taka strona, no nie?
A to już inna sprawa, tak. Natomiast jakiś serwis piszący w ogóle o komunikacji lotniczej, który też odezwał się do Lufthansa jakby z trochę oficjalniejszą stroną niż Twitter. No i Lufthansa powiedziała, że nie, że absolutnie nie, niczego nie banują. Natomiast jest tak, że są pewnego rodzaju regulacje, takie ogólne dotyczące lotów po prostu, i wszyscy przewoźnicy muszą się dostosować do tych regulacji, a jeżeli regulacje są niewystarczająco dokładne, to mają tam, wiesz, jakiś margines na to, żeby ewentualnie dostosować te zasady w taki sposób, że, no nie wiem, no, doprecyzować w niektóre punkty tak jak chcą. Nie, że jakby to jest już ich wola. Natomiast są pewne rzeczy takie ogólne, których trzeba się trzymać. I są dwa zapisy w tych głównych zasadach, które mogą być komplikacją dla właśnie trzymania AirTagach w bagażu nadawanym, bo to też jest ważne, nie? Jakby nie mówimy o bagażu podręcznym, bo to jest co innego. Chodzi o ten bagaż, który nadajemy i on jest w luku bagażowym. Czyli jedna rzecz. Wszystkie urządzenia, które są nadawane do luku bagażowego, muszą być wyłączone. AirTag, no właściwie jest włączony cały czas. Więc wyłączenie go jest niemożliwe. Jeżeli tylko wyjmiemy ten papierek graniczący baterię ze stykami, który jest jakby oryginalnie w pudełku zapakowany, no to wtedy włączamy ten sprzęt i on będzie teraz sobie był włączony cały czas, chyba że się bateria wyładuje, no ale nikt nie chce do tego dopuścić. To jest jedna rzecz, a druga rzecz właśnie bateria, czyli litowe baterie są, nie powinny po prostu latać w lukach bagażowych, no ze względów na, wiesz, niebezpieczeństwo wybuchu, zapalenia się, whatever, no bo jakby tam się coś zapaliło, wiesz, w luku bagażowym, to myślę, że sprawa by się potoczyła bardzo, bardzo niekorzystnie dla wszystkich uczestników lotu. Więc to są te dwie zasady, które teoretycznie, gdyby się ich trzymać tak hardkorowo, no to faktycznie, wiesz, AirTagi totalnie nie powinny być trzymane w bagażach nadawanych.
Ważne jest,
nie?
To, żeby też podać dokładnie ostateczny powód, dla którego prawdopodobnie, no nie brzmiało jak polskie zdanie, Lufthansa chce zablokować używanie AirTagów, a to głównie dlatego, że klienci dzięki AirTagom są w stanie lepiej lokalizować swój zgubiony bagaż. I teraz normalnie Lufthansa powiedziałaby bagaż zgubiony, naraz, spierdalaj, koniec tematu. A teraz klienci są w stanie wysłać Lufthansie koordynaty GPS, gdzie ten bagaż leży. I teraz...
Gdzie żeście to kurna zostawili? To ja tylko dorzucę jedna rzecz. Zdarzyła się sytuacja, że pilot dostał specjalną wiadomość od pasażera danego samolotu, który powiedział: słuchajcie, mam AirTaga w swoim bagażu, wiem, że mój bagaż nie jest w tym samolocie. Jeżeli go nie zapakujecie, bo on gdzieś pojechał, gdzieś daleko, bo on zobaczył, wiesz, go na mapce, to ja muszę wyjść. Bo po prostu muszę mieć ten bagaż ze sobą.
Oczywiście.
No matter what, nie? Że jakby, jeżeli nie uda wam się tego bagażu zapakować do tego samolotu, ja po prostu wychodzę, nie? Więc to, no to oczywiście opóźnia lot i tak
ale
dalej.
Ale on opóźnia jest lot dobrej przyczyny, dlatego że ktoś nie potrafi, kurwa, wykonać swojej podstawowej roboty, czyli przekazania bagażu z punktu A do punktu B. I dobrze wiemy, jak wiele patologii jest generalnie związanych z awiacją, z transportem lotniczym. Żaden inny transport nie jest tak zjebany, że musisz być przynajmniej 4 godziny przed odlotem, żeby wylecieć, kurwa, samolotem z tego miejsca, nie? Pozdrawiamy serdecznie lotnisko w Amsterdamie, gdzie jeśli przybędziesz 4 godziny przed odlotem, to istnieje szansa, że nie polecisz. Mimo tego, że będąc wcześniej, nie jesteś w stanie zostawić swojego bagażu rejestrowanego, no nie? I jak sobie pomyślisz o tym, jak to jest zbudowane.
To się, wiesz, dzieją dantejskie sceny.
Tak, ale jak pomyślisz sobie, jak to jest zorganizowane i to, że na przykład ten czas pomiędzy przejściem przez bramki a odlotem jest zbudowany specjalnie po to, żebyś mógł wydać pieniądze na lotnisku, to w takich sytuacjach, w których nagle się okazuje, że pasażer ma nie tyle prawo, co ma informacje na temat tego, co dzieje się z jego bagażem i gdzie on się znajduje, to uważam, że Lufthansa powinno się jebać i jeśli macie możliwość korzystania z AirTagów, to jak najbardziej powinniście w swoich bagażach AirTagi mieć i żeby Lufthansa, ktoś ich pozwie, jakby to jest bez dwóch zdań, na 100% ktoś ich pozwie, że to jest, że ten zakaz jest zupełnie z dupy i on nie jest niczym poparty, bo nawet ktoś im napisał, że to, że oni mówią, że to jest w jakimś podręczniku czy w jakimś regulaminie, że guidance nie spełniają te AirTagi, to jest gówno prawda, bo słuchawki AirPodsy może rzucić do bagażu rejestrowanego i one też polecą, mimo tego, że regularnie wysyłają sygnał Bluetooth i nikt nie umrze, nie, od tego, a samolot nie wybuchnie.
I też mają baterię.
Dokładnie. Więc w tej sytuacji totalnie powinno się używać AirTagów, totalnie powinno się zgłaszać Lufthansie i wszystkim innym przewoźnikom, że bagaże nie są w samolocie mimo tego, że powinny być. I totalnie powinni oni ponosić konsekwencje tego, że bagaż nie został zaopakowany, bagaż pojawił się w innym kraju, w innym miejscu niż powinien się pojawić. I to, żeby oni wykonywali swoją robotę poprawnie, to nie jest rocket science, w sensie jakby sprawienie to, że lotniska i linie lotnicze działają do dupy, wynika tylko i wyłącznie z tego, że nikt się za to jeszcze nie zabrał i to nie jest zorganizowane dobrze. W sensie jest zoptymalizowane pod inną rzecz niż transport. Nie jest zoptymalizowane pod transport, tylko pod generowanie maksymalnego przychodu i najbardziej wyciśnięcie jakby pieniędzy i czasu z użytkowników samolotów, nie? A nie z tego, że chcemy, żeby ludzie jak najszybciej, jak najdalej i jak najlepiej się poruszali pomiędzy lokacjami, które sobie wybiorą. Także uważam, że nawet jeśli zbanują, to chuj, ja będę latał, nie mam AirTagów, zaraz zamówię tylko i wyłącznie po to, żeby mieć... Ale najgorsze jest tylko to, że ja nie latam z bagażem rejestrowanym, w sensie nie...
Więc, inna sprawa, jasne.
Latałem w swoim życiu z bagażem rejestrowanym może z 5-7 razy, nie? Więc cała reszta lotów odbywała się tylko i wyłącznie z bagażami zawsze dokupionymi, co prawda, ale z bagażami jednak, które się pojawiają nad moją głową, bo za dużo usłyszałem historii, że bagaż nie doleciał w miejsce, w którym byłem, żeby lecieć z bagażem rejestrowanym. Wiem, że czasami na przykład, gdy będę chciał wyjechać na jakieś wakacje dłuższe, Tajlandia czy coś takiego, to ewidentnie w bagaż taki zwykły kabinówkę się nie zabiorę. Unless się zabiorę i come at me, motherfuckers, no nie? Do Barcelony poleciałem z kabinówką na 2 tygodnie, bo po prostu stwierdziłem, że kurwa, ja mogę prać te ciuchy, one są nie do... Nie jest tak, że muszę je wyrzucić po jednym dniu i muszę mieć ten...
To więc... prawda. A w Tajlandii możesz sobie kupić ciuchy i nie są wcale takie drogie, tak. Więc w razie czego, wiesz, też można się w kabinówkę
gdzieś
zapakować.
Gdzieś też kiedyś zrobiłem tak, że wysłałem sobie paczkomatem czy coś takiego, kiedy tam w Polsce i nie mogłem czegoś zabrać, to po prostu paczkomatem wysłałem sobie i paczkę. Raz to prawda, ta paczka nie doszła do mnie niż nigdy w życiu i zginęła i do dzisiaj nie wiem, do dzisiaj nie mam swojej pościeli, ale do co.
Majtki,
koszulki i pościel, którą dostałem na święta, wysłałem sobie paczkomatem do Warszawy, żeby nie musieć jej wieźć pociągiem na przykład i już nigdy w życiu jej nie
znalazłem.
Genialne.
Ale genialny pomysł, tylko że no szkoda, że oczywiście się nie udało.
Następnym razem wysłałbym normalnym kurierem, w cudzysłowie DHL-em, ale też byłem...
Następnym razem byś włożył do paczki AirTaga.
Fajne.
Chociaż... paczkomaty, nie wiadomo jak tam jest z zasięgiem, wiesz, ale bo to jak jednak ktoś... jest puszka
natomiast
taka metalowa,
to czego, właśnie, to tip dla osób, które będą coś takiego też robić, to ja nie opisałem w żaden sposób swojej paczki i ona wyglądała jak zwykły szary karton, więc ciężko było powiedzieć, jak oni mówią, no, jaki jest znak rozpoznawczy, ja mówię, no karton jest szary. No to kurwa nie pomaga nam.
Mordy, no przecież nie możecie mieć za dużo
szarych kartonów,
zwykłych,
które nie mają żadnych znaków rozpoznawczych. Więc teraz, korzystając z tego doświadczenia, na każdym moim tym piszę adres e-mail i numer telefonu.
Okej, no to my jak nadajemy z aplikacji, no bo wtedy nie trzeba drukować
tak,
tej...
Tak, to oczywiście piszę też kod tej, czasami.
To ten kod właśnie nadania i wtedy jest łatwiej ją znaleźć. Ale na przykład, mała ciekawostka, proszę bardzo. InPost w ten piątek zmienił kształt etykiet.
Co znaczy?
Zupełnie... Zmienili etykiety, po prostu. W sensie są inne, mają dwa kody paskowe, jakiś taki mini QR kod, widocznie coś tam w systemie musieli, wiesz, jakieś dodatkowe informacje mieć z tych etykiet i musieli je zmienić. I serwis Vinted, który jest szanowany w naszym domu, ponieważ dość dużo rzeczy sprzedajemy na Vinted i bardzo dobrze idą, więc spoko. Dużo lepszy experience niż sprzedawanie na Allegro czy na Elixie, to be honest. A teraz ostatnio rozszerzyli też, jakby Vinted działa nie tylko w Polsce, ale można też sprzedawać, wiesz, i na Węgry, do Czech i tak dalej, więc ten blok taki wschodni jest w ramach jednej umowy czy jednego serwisu i to jest bardzo fajne. Natomiast Vinted ma taką funkcję, że jeżeli sprzedajesz i ktoś kupi i wybierze na przykład właśnie, że chce InPostem, to Vinted sam generuje ci etykietę, którą masz wydrukować i przykleić na paczkę. Easy peasy, sprawa załatwiona. Tylko że
są niekompatybilne z tym nowym systemem.
Coś się musiało wysypać. Ja dzisiaj próbowałem nadać paczkę właśnie impostową w paczkomacie i żaden z tych dwóch kodów kreskowych nie działał i okazało się, że coś się ewidentnie wysypało przy formatowaniu, to znaczy umieszczaniu elementów na tej etykiecie, bo kod paskowy, który był tym głównym kodem, w którym jest zapisany numer paczki, był ucięty. przysłonięty przez jakiś element, przez co nie był do końca, a poznałem po tym, że numer paczki, który był wydrukowany, widać było, że się kończy na jakąś taką uciętą cyferkę i okazało się, że ucięło mi pół jednej cyferki, czy nawet tak z dwie trzecie jednej cyferki i jeszcze jedną cyferkę, bo Arlena mogła zobaczyć numer paczki w innym miejscu, wiesz, w systemie Vinted i okazało się, że tam po prostu do prawie, że dwie cyferki są ucięte, tym samym kod paskowy, no tak. Ten obszar kodu paskowego, który jest zajęty przez te prawie dwie cyferki, też został ucięty, przez co to nie dało się tego przeskanować. Więc trochę podyskutowałem z kurierem, który akurat był przy paczkomacie i ładował paczki. Ja mówię, dobra, no to co robimy w takiej sytuacji? I on bardzo miły w ogóle kurier powiedział, że dobra, to proszę włożyć do paczkomatu, ja ją pewnie teraz za chwilę wyjmę, bo to mi się w systemie pojawi, że to zostało włożone. Wyciągam i żeby ją przyjąć do siebie jako kurier, to ja też muszę wpisać po prostu ten numer paczki, a nie skanować z kodu, a później na awizowni wydrukują nową tą etykietę jeszcze raz. Natomiast ja nie wiem, czy to jest rozwiązanie problemu. Znaczy ja z naszej strony zrobiliśmy wszystko, żeby faktycznie ta paczka przeszła. Zobaczymy, jak InPost sobie poradzi, bo mam wrażenie, że to nie jest problem nasz tylko i naszej drukarki, bo coś czuję, że jeżeli jest problem skalowania, wiesz, na kartce A4, która jest najpopularniejszą kartką na wszystkich drukarkach ever, no to może to problem dotyczyć wielu użytkowników, więc nie wiem, czy akurat u nas, wiesz, nasi słuchacze sprzedają coś na Vinted i znowu pytanie, czy to jest tylko specyficzny problem na tych łączach między Vinted a InPostem, że wiesz, że oni to też paczka była międzynarodowa, więc to może też mieć znaczenie, bo przecież etykiety trochę inaczej wyglądają czasem dla międzynarodowych. No ale problem istnieje, nie wiem jak ma szeroką skalę, ale po prostu zwracajcie na to uwagę i patrzcie po prostu, czy ten numer paczki faktycznie jest wydrukowany cały, bo jeżeli nie, no to będzie problem przy nadaniu i przy odbiorze, więc ja na przykład dopisałem te cyferki, których brakowało na paczce długopisem, no i liczę na to, że to wiesz, pomoże, nie? Ale faktycznie problem istnieje.
Git. W sensie git, że rozwiązałeś, nie git, że istnieje.
No, zobacz, rozwiązanie przyjdzie, jak paczka dojdzie do odbiorcy, to wtedy będę wiedział, że rozwiązałem.
No chodź, Wojtek, teraz pójdziemy do After Darka, pogadamy jeszcze o pierdołach.
Fajne rzeczy będą.
Na razie. Pa!
Jesmos Podcast. O technologii z wąsem. Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding expectations, simplifying lives, and establishing legacies that last for generations. Leverage their exclusive network of experts to help achieve your personal and professional financial goals. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has experienced teams who can craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex. Real wealth requires real solutions. Connect to a wealth advisor today at Corient.com.